Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 5. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 24 do 29. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie, do życia. Ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. Fragment czytanej dzisiaj Ewangelii jest teologicznie bardzo bogaty. Mamy tutaj wiele istotnych praw duchowych. I kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa do Żydów, którzy byli zaznajomieni z pismami Starego Testamentu, te słowa brzmiały w ich uszach jak wielkie herezje, bo oto człowiek mówi o sobie, że ma Boże przymioty. Mówi o sobie, że on jest tym, który obdarza życiem wiecznym. Że on jest tym, którego słowo trzeba zachowywać. I że on jest tym, który osądzi wszystko i każdego człowieka na tej ziemi. Kiedy Żydzi myśleli o Mesjaszu, myśleli, że to tylko będzie Syn Człowieczy. Jeden z potomków Dawida, który przyjdzie, odbuduje chwałę ziemskiego Izraela i naród będzie bogaty, naród będzie wywyższony i będzie żył tu na ziemi w dobrobycie i w uznaniu. Okazało się, że ich oczekiwania nie zostały spełnione, gdyż przyszedł ten, który nie dość, że jest Synem Człowieczym, to też jest Synem Bożym i który przyszedł do prawdziwego Izraela, do tych, których Bóg wybrał przed założeniem świata, których przeznaczył na swoją szczególną własność spośród wszystkich narodów. I przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Rozważmy go, gdyż mamy tutaj wielką naukę o zbawieniu, wielką naukę o życiu wiecznym. I Pan Jezus mówił tu też w dwóch perspektywach, co za chwilę zobaczymy, a co już słyszeliśmy. Z jednej perspektywy chodzi o to, co dzieje się od czasów ziemskiego posługiwania Pana Jezusa, kiedy ludzie są ożywiani Jego Słowem i kiedy sprawowany jest sąd. A z drugiej strony o tym sądzie, kiedy On osądzi każdego człowieka i to, co nie jest Jego, będzie potępiony. I nasz Pan naucza w sposób, który musiał być niezrozumiały przez tych, którzy jedynie literalnie odczytywali księgi Starego Testamentu. W wersecie 24 czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. I zarówno werset 25, jak i 24, który przed chwilką czytaliśmy, rozpoczyna się od słów zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I kiedy te słowa padają w Nowym Testamencie, oznacza to, że będą mówione bardzo istotne prawdy duchowe, nad którymi trzeba mocno się skupić, a kto jest Ducha Bożego, ten zrozumie. Bo człowiek cielesny nie zrozumie przesłania Ewangelii. Po czym można poznać, że człowiek jest wierzący? Po czym można poznać, że jest zbawiony? Po czym można poznać, że jest tym, w którym jest życie wieczne? Czasami ludzie w zborach mówią, nie jesteśmy w stanie. A to znaczy, że nie przeczytali 24 wersetu 5 rozdziału Ewangelii Jana. Jeśli człowiek słucha Słowa Bożego, nie tylko je słyszy, nie tylko nauczył się na pamięć, ale jest uległy temu Słowu. Kiedy nie osądza Słowa Bożego, ale daje się samemu osądzać i przez to Słowo zmieniać, to znaczy, że po pierwsze wierzy Bogu, bo to jest Słowo Boga. Po drugie, że jest tym, który wierzy Chrystusowi i podporządkowuje się Jego woli. Ludzie, którzy ustawicznie wykrzywiają Słowo Boże, którzy je odrzucają, którzy nie szanują Pisma Świętego, nie mają życia duchowego, nie przeszli ze śmierci do życia. Jest to bardzo jasne kryterium. Nie mówimy, że człowiek się nie myli. Mówimy w tym wypadku, że kiedy Słowo jest mu wyłożone, je rozważy, przyjmuje i temu Słowu się podporządkowuje. Bo najbardziej kluczową sprawą wiary jest słuchanie. Jest słuchanie Słowa Chrystusowego, jest czytanie Biblii, jest rozważanie Biblii, jest kształtowanie naszego umysłu Biblią, a nie kształtowanie Biblii naszym umysłem. I niestety, jeżeli ten test potraktuje się poważnie, test słowa, okaże się, że niewielu ma życie wieczne. Że ludzie dzisiaj potępiają słowo, a to znaczy, że to słowo wcześniej czy później potępi ich. Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Słuchanie nie polega jedynie na tym, że ktoś słyszy prawdy zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Słuchanie jest to postawa pokornego ucznia. Jest to słuchanie z wiarą, jest to słuchanie z miłością oraz podporządkowaniem. Postawa pokornego ucznia oznacza, że ja nie wiem. Ty wiesz. Ja mogę nie rozumieć Twojego słowa, ale wiem, że ono jest o wiele bardziej mądre niż ja. I mi może się wydawać jako uczniowi, że 2 razy 2 to jest 5. Ale skoro nauczyciel, doskonały nauczyciel sprawiedliwości, Jezus mi coś mówi, to mam się temu podporządkować. I to jest paradoks ludzkiej duszy, że kiedy nauczyciel matematyki mówi 2 razy 2 to jest 4, to ludzie się słuchają. Bo wiedzą, kto jest nauczyciel, to jest uczniem. A kiedy coś Słowo Boże mówi, ludzie mówią, nie, mój Bóg taki nie jest. Nie, to jest sprzeczne z moim światopoglądem. Nie, ludzie tak dzisiaj nie robią. Nie, to jest trudne. to jest już świadectwo tego, że nie szanuje się Słowa Bożego i nie wierzy się temu, który posłał Jezusa. Nie wierzy się Bogu. Słuchanie Słowa Bożego to słuchanie pokornym umysłem oraz sercem, które jest gotowe wypełnić wolę Boga objawioną w Słowie Bożym. Słuchanie Słowa Bożego to jest pewność, że Słowo Boże jest doskonałe, zamknięte i zupełnie wystarczające dla mnie. I nic do tego słowa nie muszę dodawać, nic więcej nie potrzebuję. Wystarczy mi Chrystus, ten, który jest Słowem Boga. Ten, który jest ostatnim prorokiem, który powiedział i słowo zostało zamknięte. Ten, o którym prorokował Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa. Bardziej Bóg mówił Mojżeszowi. Pan, twój Bóg, zbudzi ci proroka podobnego do mnie spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. I od 18 wersetu. Zbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy. Chrystus przemawia autorytatywnie w Słowie Bożym, jednoznacznie. Jeśli go się nie słucha, oznacza się, że człowiek jest duchowo martwy. Jeżeli się nie słyszy tego głosu, jeżeli go się ignoruje, jeżeli go się odrzuca, bo on został posłany do Izraela Bożego, a Izrael Boży właśnie jego będzie słuchał. To było zapowiedziane i potwierdzone posłudze Jezusa Chrystusa. I cechą charakterystyczną dla tych, którzy żyją, dla tych, którzy są Izraelem Bożym, jest słuchanie Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego. I dlatego chociażby listy do kościołów Azji Mniejszej mają ważne zdanie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. Uszy, żeby słyszeć i żeby przez to pokazywać, że jesteś żywy. Człowiek martwy, można do niego mówić, można go przekonywać, można na niego krzyczeć, można mu kazać coś zrobić, on nic nie usłyszy. Nie ma takiej możliwości. Możesz najbardziej logicznie mu wytłumaczyć, że lepiej jakby stał, poszedł do swojej rodziny i oni by się cieszyli. On tego nie zrozumie, bo jest martwy, bo jego zmysły nie działają. I człowiek duchowo martwy nie zrozumie Słowa Bożego i nie będzie w stanie go wypełnić, bo on nie ma uszu do słuchania. On może słyszeć, ale jak to mówimy, jednym uchem wleci i drugim wyleci, bo w środku jest pustka. Nie ma Ducha Świętego, który wskazuje na Jezusa, który jest Panem i Zbawicielem. I słuchanie Chrystusa nie polega na słyszeniu jedynie uszami cielesnymi, ale słuchanie polega na rozumieniu praw duchowych. A rozumienie znaczy w Grece, to jest też ciekawe, wypełnienie. Rozumiem, to coś robię. Gdy się czyta filozofów starogreckich, dla nich wiedzieć znaczyło zrobić. A jeżeli coś wiedziałeś, a nie robiłeś, to mówili, nie wiesz. Nie zrozumiałeś. My oczywiście dzisiaj w języku polskim to rozróżniamy, niestety. Mówimy, on wszystko wie. Ale życie nie jest potwierdzeniem słów, deklaracji danego człowieka. I rozumienie praw duchowych, wykonywanie prawa Bożego, a nawet rozumienie tego, czego się nie wykonuje i przychodzenie do Chrystusa jako pośrednika z wyznaniem grzechu jest świadectwem życia duchowego. Jest świadectwem tego, że słuchasz Słowa Bożego, że wierzysz tego, który posłał Chrystusa. I jest świadectwem tego, że masz życie wieczne, bo rozumiesz wieczne Słowo i że nie będziesz potępiony, ale już przeszedłeś ze śmierci do życia. I nastąpiła cudowna przemiana, która nie jest możliwa w sposób fizyczny. I w taki sposób, z pełnym podporządkowaniem, trzeba było słuchać Chrystusa, kiedy On przemawiał w czasie swojego ziemskiego posługiwania. I w taki sam sposób trzeba słuchać Jezusa dzisiaj, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy Jego Słowo jest zwiastowane na nabożeństwach, kiedy je rozważamy. Nie po to, żeby osądzić Słowo, ale żeby to Słowo nas przemieniało, żebyśmy byli żywymi, coraz bardziej podobnymi do Chrystusa, dziećmi Bożymi. I nie wystarczy słuchać jedynie intelektualnie kazań. Nie wystarczy, jak ktoś nie jest w społeczności dzieci Bożych, włączyć sobie w internecie jakieś kazanie, przeczytać jakiś artykuł. Nie wystarczy też znajomość prawdy wiary, a nawet nie wystarczy członkostwo w jakimś zborze. Chociaż dla wielu ludzi wydaje się, że na tym polega wiara. Trzeba pójść o wiele dalej. Trzeba słuchać Chrystusa. Trzeba być wykonawcą Słowa. Nie można być tylko słuchaczem, który za chwilę zapomina i wykonuje swoją wolę. Nie można być sędzią, który sądzi Słowo Boże i mówi, to niewykonalne, to przestarzałe, ale trzeba być tym, który wykonuje to Słowo w swoim życiu. Żywe serce, serce obrzezane, serce przemienione przez Chrystusa, to serce, które chętnie poddaje się nauczaniu Chrystusa. To serce, które bada Słowo Boże, to serce, które jest opisane w Psalmie 119. Serce, które chce być kształtowane Słowem Bożym, prawem Bożym i które chce kroczyć drogą doskonałą, drogą Słowa, drogą Chrystusa. Nasze serca muszą poddać się nauczaniu Chrystusa. Nasze umysły muszą doświadczać zupełnej przemiany, żeby stawać się jedno z Chrystusem. I musimy siedzieć pokornie u Jego stóp i być Jego wierzącymi uczniami, aby słuchać Jego głosu, żeby podążać za Nim, bo nie ma innej drogi do nieba. I jeśli chcesz pokornie siedzieć u stóp Chrystusa, to codziennie czytaj Słowo Boże. Z pokorą, z szacunkiem. Słuchaj kazania na niedzielnym nabożeństwie. Z pokorą, z szacunkiem. Też z modlitwą, żeby Bóg zmieniał ciebie. I zmieniał też mnie. Żebyśmy byli ludźmi, którzy wykonują Słowo w sposób doskonały. Musimy iść do szkoły Chrystusa jak pokutnicy, ludzie świadomi grzeszności, świadomi swojej niedoskonałości, świadomi tego, że jesteśmy obarczeni i przez kulturę, która nas otacza, przez wychowanie w rodzinach, które doświadczyliśmy, i wyznawać grzechy. I cieszyć się, kiedy Słowo Boże pokazuje aspekty przemiany, które są niezbędne. W ostatnich 3 latach doświadczyliśmy takiej szkoły przyspieszonej. Szkoły, kiedy Słowo Boże zmieniało nas radykalnie. I kiedy przychodzą takie okresy, takie egzaminy, że przychodzi dużo Bożego nauczania w krótkim okresie, jest to weryfikacja Kościoła. Kto żywy? Kto kocha Słowo Boże? Kto jest w stanie powiedzieć: myliłem się? A Słowo Boże jest nieomylne, więc przyjmuję Słowo, bo to świadczy o życiu. I dlatego też Słowo Boże jest mieczem, czy to czytane, czy zwiastowane, czy śpiewane, bo to, co nie jest żywe, nie może podporządkować się Słowu i Słowo rzeczywiście rozcina widzialny Kościół, żeby było widać, kto jest Boży, a kto jest sympatykiem. I dopóki człowiek nie zrozumie, że Chrystus jest Słowem Bożym, dopóki nie zacznie kroczyć za tym Chrystusem i mu ulegać, dopóki nie zrozumie, na czym polega podporządkowanie swojego umysłu prawu Bożemu, Słowu Bożemu, dopóty tak w człowieku nie ma życia. Nie ma prawdziwego życia. Oczywiście najpierw, jak małe dziecko, zrozumie mało. I później będzie wzrastał na tej drodze. I wiecie, coś jest nie tak. Jeżeli ludzie w kółko powtarzają 2 prawdy duchowe w swoim życiu i nic więcej. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy mieli dziecko, które ma 20 lat i ciągle w pampersie chodzi. A rodzice nie widzą tutaj żadnego problemu. Bo tam, gdzie życie, musi być rozwój w życiu. Musi być wzrost w życiu. Musi być coraz większe zaangażowanie i wzrastanie. I głos Chrystusa zna tylko ten, kto zna Słowo Boże. Kto je czyta, kto je rozważa, kto swoje życie buduje na fundamencie, którym jest Chrystus. I Pan Jezus też zwracał na to uwagę w innych fragmentach. Pan Jezus mówił: moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. I na to wiedzy, za obcym nie pójdą. Jeśli idą za obcym, to jest duży problem. Jest pytanie, czy to są owce zwiedzone, czy to są te, które nigdy nie były własnością Chrystusa. Czy to nie są ci, o których On mówi, że w czasie sądu przyjdą i mówić: Panie, Panie, w Twoim imieniu robiliśmy to, w Twoim imieniu robiliśmy tamto. On powie: idźcie precz, nigdy was nie znałem. I spójrz na swoje życie, jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś wierzący. Jeżeli widzisz miłość do Słowa, podporządkowanie się Słowu, to nie miej wątpliwości, że przeszedłeś ze śmierci do życia. I powiem Wam, że kiedy patrzę się na Was, ja nie mam wątpliwości. Nie mam wątpliwości, że mam ten przywilej bycia w społeczności dzieci Bożych, które kochają Słowo Boże, które żyją w tym Słowie i które nie są sędziami Słowa, ale same pod sąd Słowa się oddają. I czasami są to emocje, kiedy przychodzi Słowo Boże I czasami jest jakaś forma buntu, to też się zdarza. Ale ostatecznie zawsze jest uległość Słowu Bożemu. Jeśli ktoś mi się pyta o mój zbór i pyta się, ile jest wierzących, ja mówię, sami są wierzący. Może nie ma nas dużo, ale jest to społeczność żyjących, żywych. Ale też jest drugi wymiar tych wersetów, które czytamy w dzisiejszej Ewangelii. W tych wersetach widzimy, jak bogate i pełne przywilejów jest życie prawdziwego słuchacza Słowa Chrystusowego, a więc prawdziwego wierzącego człowieka. W liście do Rzymian w 10 rozdziale, w wersecie 17, apostoł Paweł pisał: wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Człowiek, który słucha Słowa Bożego, już dzisiaj cieszy się na tym świecie, w którym jest, w ziemskim życiu, już dzisiaj cieszy się zbawieniem. I już dzisiaj ma pewność zbawienia. I jest to niesamowite. Już teraz ma życie wieczne i już teraz wie, że nie będzie potępiony. Taki człowiek jest całkowicie usprawiedliwiony, jest całkowicie oczyszczony, wszystko zostało mu wybaczone i nie ma dla niego żadnego potępienia w Chrystusie Jezusie. Jego grzechy zostały wymazane przez Chrystusa, tak jak czytamy w liście apostoła Pawła do Kolosan w 2 rozdziale, w wersecie 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, które były przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. Marcin Luther mówił, że kiedy przychodzi oskarżać go diabeł, to nie były mistyczne wizje. To były oskarżenia, które pojawiają się w głowie. Mówił: spójrz na krzyż. Tam mój Pan przybił wszystkie moje winy. I jest napisane: zapłacone. I człowiek, który czyta Słowo Boże, o tym wie. I mówi: nie będę potępiony. Jestem zbawiony. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma pewności zbawienia, to znaczy, że nie wierzy Chrystusowi. Nie wierzy Jego ofierze. Nie wierzy Słowu Bożemu. A prawdziwe dziecko Boże wcześniej czy później w to uwierzy. Wczoraj rozmawiałem z takim małżeństwem. Oni byli katolikami. I mąż czytał Biblię i zauważył werset, że zostaliśmy zbawieni darmo z łaski i nie z was, Boże, to dar. Pobiegł do żony, żeby to pokazać, bo był uśmiechnięty od ucha do ucha, że zbawienie jest z łaski. Żona się mu cieszyła. Pobiegł do teściowej, mówi, że teściowa się nie ucieszyła tym przesłaniem Biblii. Dowiedział się to, czytając proste, stare, analogowe, drukowane Słowo Boże. Ale jest też kolejny wielki przywilej. Człowiek, który przeszedł z życia do śmierci, człowiek, który słucha Słowa Chrystusowego, jest w zupełnie nowej pozycji wobec Boga. On jest dzieckiem Boga. Nie jest wrogiem, nie jest potępiony. On jest dziedzicem Królestwa Bożego. Nie tylko zostałeś zbawiony, ale Bóg uznał cię za godnego dziedziczenia. I to są piękne prawdy, które tylko ze Słowa Bożego możemy poznać. Jednak te przywileje, jakimi cieszy się prawdziwie wierzący chrześcijanin, są dzisiaj przez wielu ignorowany. I dzieje się tak głównie z powodu żałosnej ignorancji w poznaniu Pisma Świętego. Dzisiaj wielu ludzi nie studiuje Słowa Bożego, chociaż mówi, że są chrześcijanami. Dzisiaj wielu ludzi mówi: mój Bóg taki nie jest, moje odczucia takie nie są, nie przyśniło mi się to, nie miałem takiej wizji. Dlaczego tak mówią? Bo nie mają pojęcia o duchowych skarbach, które ma każdy wierzący w Jezusie Chrystusie. Nie mają zrozumienia, że dar Słowa Chrystusowego jest największym darem, jaki człowiek mógł otrzymać. Człowiek, istota ograniczona, otrzymuje w prostej formie, w jednym miejscu, bardzo skrótowo tak naprawdę, wszystkie prawdy o Bogu, jakie potrzebuje. A skarby zbawienia, skarby wiary, skarby poznania Boga znajdziemy jedynie w Piśmie Świętym. I zobaczcie, w tej wypowiedzi, którą czytamy w tym fragmencie, Jezus mówi właśnie o skarbie. O skarbie wiary chrześcijańskiej, o teraźniejszości zbawienia chrześcijanina. O tym, że zbawienie nie jest zależne od wypełniania nałożonych na człowieka obowiązków czy bycia dobrym. Jezus mówi, że zbawienie jest ze słuchania i z wiary. Że zbawienie jest realnością chrześcijanina, kiedy on uwierzy. I choć wierzący nie jest jeszcze w niebie, ale już jest oczyszczony, usprawiedliwiony i zbawiony. I nie ma co do tego żadnej wątpliwości. I prawdziwym skarbem jest zupełność, całkowitość usprawiedliwienia. Grzechy zostały całkowicie, zupełnie usunięte, zabrane, wymazane przez krew Chrystusa. Chrześcijanin nie żyje w lęku, nie żyje w strachu, nie ma stresu, co będzie po śmierci, czy w ogóle cokolwiek będzie, ale chrześcijanin powtarza słowa, które zapisane są w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 34. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Wie chrześcijanin, że nie stanie przed Bogiem sam, stanie z Chrystusem, stanie bez winy, stanie usprawiedliwiony. I wie też, o czym mówiliśmy, o zupełnej zmianie relacji i pozycji względem Boga. On już nie jest trupem, on jest żywy. On już nie jest skazany na śmierć i umarł w swoim sercu. On jest żywy i on jest dziedziczem królestwa. Nie jest to Adam i Ewa, którzy po upadku ukryli się przed Bogiem jako ludzie duchowo martwi. Chrześcijanin jest żywy dla Boga, jak chociażby byśmy w liście do Rzymian 6:11 przeczytali. Albo jak pisze Paweł w 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem, to co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I życie chrześcijańskie wielu ludzi byłoby o wiele łatwiejsze, o wiele radośniejsze, gdyby ciągle przed oczyma mieli tą prawdę. Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. A wielu ludzi wątpi, zastanawia się. I często najbardziej wątpią i zastanawiają się ci, którzy mają takie bardzo miękkie serce, w stanie za miękkie, którzy lubią babrać się w sobie, zamiast położyć ufność w Słowie Bożym. Gdyby prawdy o usprawiedliwieniu, zbawieniu, o zmianie relacji w Chrystusie były szerzej znane, to i życie byłoby bardziej owocne dla Królestwa, bo chętniej człowiek by się dzielił Ewangelią, byłby bardziej radosny, by chciał też innych tam pociągnąć. Jednak brak nauczania i wiedzy o prawdziwym Bogu oraz wielkim zbawieniu wielu chrześcijan prowadzi do braku pokoju, duchowej niepewności, a często wręcz duchowej depresji. I ratunek jest tylko jeden. Nauczanie doktryn biblijnych. Nauczanie o Chrystusie. Nie psychologia chrześcijańska, tylko weź Biblię i czytaj. I wierz w to, co czytasz. Nie wierz w swoje emocje, nie wierz w tego, co ci mówi twój rozum, ale zaufaj Słowu Bożemu. I kolejny wielki skarb. To wielka deklaracja, która pada w 25 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Chrystus przyszedł po to, żeby dać życie martwym duszom. Żebyśmy żyli, żebyśmy owocowali, żebyśmy cieszyli się ze zbawienia. Ta godzina nadchodzi i jest. I jest to bliska perspektywa, która ciągle się dzieje w Kościele, na świecie, kiedy Kościół naucza prawd, naucza Słowa Bożego i dzieje się to przez Słowo Chrystusowe, przez Jego słuchanie, przez Jego nauczanie, przez Jego zwiastowanie. I zobaczcie, że słowa te nie dotyczą ciał ludzkich. I nie polegają na tym, że dzisiaj Kościół będzie wskrzeszał czy uzdrawiał ludzi na potęgę, tak? W ogóle nie będzie wskrzeszał, to chciałbym powiedzieć wyraźnie. Ale chodzi o cud nowych narodzin, że ktoś przechodzi z życia do śmierci. Bo nasz Pan mówi tu wyraźnie o ożywieniu dusz, o zmartwychwstaniu poprzez nawrócenie. I o tym też czytamy w listach. Paweł w Efezjan 2:1 pisze: i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach. Kolosan 2:13: i was, gdy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy. Ta godzina nadeszła. Ta godzina jest, kiedy następuje powołanie ze śmierci do życia. Ale trzeba coś zrobić. Trzeba usłyszeć głos Chrystusa, Syna Bożego, żeby żyć. Zapowiedź ta spełniła się w dniu Pięćdziesiątnicy, później przez posługę apostołów. Później widzieliśmy ją w Jerozolimie, w Antiochii, w Efezie, w Koryncie. I sami tego doświadczyliście w swoim życiu. Powołanie do życia przez Słowo Boże. I zawsze, w każdym przypadku prawdziwego nawrócenia, głos Syna Bożego budzi martwe serca do życia duchowego i sprawia, że ci, którzy powołali inni są do życia, odczuwają potrzebę zbawienia, pewność zbawienia i wierzą w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. I zawsze, kiedy jest prawdziwe nawrócenie, to się dzieje. Ta obietnica zostaje po raz kolejny wypełniony. To Chrystus przemawia do serc. To Chrystus przez swojego Ducha Świętego ożywia. To umarli słuchają głosu Chrystusa i żyją. Jest to niezwykła sprawa i niezwykła też władza, jaką ma Kościół. Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale, w wersetach 17 i 18 pisał: wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń. I udział w Jego zmartwychwstaniu, w Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy mamy pewność, jest też gwarantem naszego zmartwychwstania. A dlaczego tak się dzieje? Pan Jezus i na to daje odpowiedź w wersecie 26 i 27. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, dał i Synowi, aby miał życie sam w sobie i dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Dlatego, że Jezus jest w pełni Bogiem, też jest w pełni dawcą życia. Tak jak Ojciec ma pełnię życia, tak i Syn ma pełnię życia. I Syn to otrzymał. Wszelkie życie pochodzi od Boga. Jeśli On nie ożywi, wszystko będzie martwe. Wszelkie życie duchowe przychodzi przez Chrystusa do Jego ludu. Chrystus przyszedł, by dać życie swojemu ludowi, ale to życie jest dawane przez sąd. I to jest ciekawe. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Sąd, który się odbył nad Jezusem, jest gwarancją tego, że my nie będziemy sądzeni. Ale sąd zawsze jest czyniony, kiedy jest głoszone Słowo Chrystusowe. I sąd, jak czytamy w Słowie Bożym, na tym polega, że ludzie bardziej kochają swoje myślenie, bardziej kochają ciemność, bardziej kochają grzech niż Słowo Chrystusa. I sąd ciągle odbywa się nad umarłymi. Ten sąd jest czyniony wtedy, kiedy Słowo Boże jest zwiastowane, kiedy dzielisz się Ewangelią, kiedy ludzie czytają Biblię. Chrystus jest Słowem Bożym. I sąd nad światem polega na tym, że przyszło Słowo Boże, jest łatwo dostępne, a ludzie go nie chcą. Go odrzucają. I dzisiaj, jako Kościół, też jesteśmy osądzani przez Słowo Boże i ten sąd rozpoczyna się od Kościoła. Kiedy Słowo Boże jest zwiastowane i osądza nas, wskazuje nam nasze upadki, grzechy, błędy i kłopoty. I ci, którzy są Boży, podporządkowują się temu Słowu i pokazują, że przeszli ze śmierci do żywota i że mają duchowe życie w sobie. I to Słowo kieruje nas ku Chrystusowi, temu, który jest Słowem Bożym i temu, który ma władzę wykonania sądu. I często jako Kościół nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką władzę Kościół otrzymał od Boga. Władzę głoszenia Słowa Bożego. Władzę, że Kościół ma służbę nauczycielską i pasterską. Że Kościół sprawuje sakramenty. A przez to pokazuje, że ma władzę kluczy, związania i rozwiązania. I pokazania tutaj, dzisiaj na ziemi, że Chrystus jest życiem, jest Słowem i jest sądem. I gdybyśmy jako Kościół zupełnie zrozumieli powagę naszego urzędu, powagę funkcji, którą sprawujemy, myślę, że też chętniej byśmy na zewnątrz wychodzili z mówieniem o Słowie Bożym, ale też z powagą, że właśnie dzieje się sąd na tym świecie. I ten sąd jest widoczny w stosunku do Słowa Bożego. W tym, czy człowiek naprawdę słucha Chrystusa i czy wykonuje wszystkie Jego polecenia. Czy kocha Słowo Boże, czy je rozważa, czy mu się oddaje w całości. Czy jest posłuszną żoną, uległą żoną wobec Chrystusa Pana. Czy uważa Słowo Boże za doskonałe, niezmienne, zupełnie wystarczające dla Kościoła wszystkich czasów, epok, technologii, narodów, języków. Jest to bardzo istotne. Jakub w pierwszym rozdziale swego listu, w wersetach od 21 do 25 pisze: odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i zła godnością. Przyjmijcie zaszczepione was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu odbiciu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Słuchanie słowa nie polega tylko na tym, że staniesz i zobaczysz, że jesteś grzesznikiem. Pójdziesz dalej. Będziesz wołał do Chrystusa. Będziesz podporządkowywał się temu doskonałemu Słowu Chrystusowemu. A jeśli ktoś nie słucha tego Słowa i staje przed nim jak przed lustrem, i to Słowo go odrzuca, bo pokazuje mu, że jest grzesznikiem, że nie ma dla niego nadziei, to właśnie odbywa się sąd. Straszny sąd. Kiedy ludzie odrzucają Słowo Chrystusa, mają je za nic i wprowadzają na to miejsce coś innego. I mówią, ja wiem, co jest napisane w Biblii, ale ja się Boga nie boję. Nie wierzę, że taki człowiek ma Ducha Świętego. Nie wierzę, że taki człowiek jest żywy. I dlatego też nasz Pan w tej samej Ewangelii 6 rozdziałów dalej, bo w rozdziale 12, w wersecie 48 powiedział: kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go osądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. I później w objawieniu widzimy Chrystusa triumfującego i napis, Słowo Boże. A jego szaty kiedy ci, którzy odrzucają słowo, zostają zniszczeni. Ale w wersetach przed nas czytanych widzimy też najbardziej uroczyste proroctwo o ostatecznym zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych. Nasz Pan mówi w wersetach 28 i 29: nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia. Ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. I ludzie czasami mylą dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa, kiedy widzimy o zwiastowaniu Ewangelii i Chrystusa, i to się dzieje tu, teraz, i będzie się działo, dopóki Pan nie przyjdzie. A gdy przyjdzie Pan w sposób widzialny, taki, że nawet ci, którzy są w grobach, powstaną, na sąd. Wszyscy to usłyszy. I jedni pójdą na potępienie, a drudzy na zbawienie. Jedno i drugie jest wieczne. Wieczna nagroda i wieczna kara. I wielu ludzi też opacznie te słowa interpretuje, bo mówią, i ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia. Ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. Co to znaczy dobrze czynić? Czy to znaczy, że mam wykonywać prawo? Że jest to zależne ode mnie? Otóż dobrze czynić to wykonywać dzieła Boże. Być Bogu podporządkowanym. I w Ewangelii Jana w 6 rozdziale w 28 wersecie pada pytanie do Chrystusa. Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? I Jezus odpowiada w wersecie 29. To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. To jest dzieło Boga, to jest dobry uczynek, że przez wiarę wierzysz w Słowo Chrystusowe. Wierzysz w Chrystusa, podporządkowujesz Mu się, żyjesz dla Niego. I już dzisiaj masz pewność, że kiedy On wezwie, to Ty będziesz usprawiedliwiony. I dzisiaj masz pewność zbawienia, pewność dziedzictwa, królestwa, pewność, że jesteś Bożym, kochanym dzieckiem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I ten fragment, który czytamy, jest jednym z tych, które powinny zostać głęboko zapamiętane przez nasze umysły i przez nasze serca. Nie wszystko się kończy, gdy ludzie umierają. Ludzie mówią, dobra, umrę i będzie koniec. Ale kiedy przechodzisz przez cmentarz, to tam ciała oczekują. Dusze oczekują w piekle, ciała oczekują w ziemi, w morzu, tak jak czytamy w Słowie Bożym, i wszystko to stanie na sąd. Wszystko. Wyjdą z grobu, wyjdą z morza i wszystko pójdzie na sąd Chrystusa. I nikt nie może uciec przed wezwaniem Chrystusa. Każdy usłyszy. I kiedy ciała podobnie się podniosą, ludzie będą w różnych stanach. Albo na potępienie wieczne, albo na uwielbienie z Bogiem. I będą dwie klasy, dwa rodzaje ludzi. Stary Adam i nowy Adam. Potępieni i zbawieni. Nie wszyscy pójdą do nieba. Nie będzie żadnej anihilacji tych, którzy nie przyjęli słowa. Będzie wieczna szczęśliwość i wieczna kara, bo Bóg jest wieczny. I słowo Chrystusa jest proste, jest bezbłędne i jest oczywiste, kiedy mówi o tym przeznaczeniu. Postarajmy się, aby po naszym życiu było widać, że słyszymy głos Chrystusa. Jesteśmy żywi. Ja nie mam co do tego wątpliwości. I żyjmy jak prawdziwi uczniowie Słowa. Pełni pokory, pełni ufności w Boga, a nie w siebie. I niech nasze uszy będą otwarte na Słowo Boże, na głos naszego Pana. Wtedy, kiedy czytamy w naszych domach, kiedy słuchamy w czasie zgromadzeń, i pamiętajmy, że prawdziwe błogosławieństwo to słuchanie i wypełnianie Słowa Bożego, bo to świadczy o życiu. I pozostańmy w Chrystusie, bo wtedy, kiedy w Nim pozostaniemy, kiedy żyjemy w Jego Słowie. Gdy On się ukaże, będziemy mieli ufność i nie zostaniemy zawstydzeni przy Jego przyjściu. Bo kto słucha Jego głosu, już przeszedł ze śmierci do życia. Amen.